Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj, szanowni państwo, nowe wystawy, nowe spektakle w teatrach, ale zaczniemy od czegoś, co najbardziej sami lubimy, no bo też spełnianiu takich kulturalnych marzeń jest poświęcony ten program. I jednym z nich, takich marzeń, przyjemności jest zawsze nowa wystawa Kuby Wojnarowskiego, którego wraz z kuratorką wystawy Magdą Kudelską bardzo serdecznie witam w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami, mimo niewernisażowej pory. Kubo, dwa słowa o twojej praktyce artystycznej, wykładowca krakowskiej ASP, designer, kurator, ale teraz w roli właśnie obiektu kuratorskiego Magdy Kudelskiej, z tym, że poprawcie mnie, Marto, to nie jest wasze pierwsze kuratorsko-artystyczne spotkanie, chociaż trudno nazwać tak potężną indywidualność jak Kuba takim pisklakiem do wykuratorowania, prawda? Różne przypadki na twojej drodze przecież się pojawiają.
Tak, znaczy ja też tak w sumie jak zaczęliśmy rozmawiać z Kubą o tej wystawie, to tak pomyślałam, że my się znamy dobrych chyba ponad 10 lat już i nigdy nie mieliśmy okazji właśnie pracować przy okazji wystawy indywidualnej. Wcześniej pracowaliśmy przy okazji wystawy zbiorowej, którą przygotowałam jeszcze w Ustce. To była wystawa pod soczystym zielonym mchem, ktoś schował białe kości, o takich relacjach pomiędzy tradycją romantyczną a sztuką współczesną. I też przygotowywaliśmy jeden taki para kuratorsko-artystyczny projekt, o którym chyba też trochę porozmawiamy dzisiaj, więc na razie nie będę tutaj spoilerować.
Ale powiedzmy tylko, że on jest o tarocie.
Tak,
więc
on jest o tarocie, tak.
Taki spoiler brzmi naprawdę fajnie.
I właśnie pomyślałam, właśnie ostatnio do mnie dotarło, że właśnie to jest nasze pierwsze takie działanie po tylu latach w sumie przyjaźnienia się, znania się i gdzieś tam cały czas jakoś też towarzyszenia Kubie w różnych jego innych formach działalności też artystycznej i kuratorskiej.
Kubo, zanim porozmawiamy o nowej wystawie. Ona zatytułowana jest Nowa ikonologia i to bardzo jest w stylu Jakuba Wojnarowskiego tytuł i w ogóle od razu się kojarzy z twoimi zainteresowaniami i twoją praktyką. To trudne i nietrudne ci pytanie zadam o to, do czego artyście tak wyrazistemu jak ty, i to nie jest tak, że jakoś się podlizuje czy coś, ale ty no tak już natura zadecydowała, masz potężną twórczą osobowość, do czego tobie kurator jest potrzebny w ogóle? Czy tak efemeryczna osoba jak Marta, słuchasz jej wskazówek, czy może o wszystkim decyduje, czy może wręcz przeciwnie, jak wyglądają takie relacje?
Ja teraz nie patrzę, nie rozpraszam.
Ale będziesz podsłuchiwać.
Tak.
Myślę, że to jest mniej kwestia kuratora czy kuratorki, tylko bardziej partnera i partnerki do działania. Bo ja lubię działać w współpracy z kimś. Bardzo dużo projektów zrobiłem w duetach, czasem w większych grupach.
Ale no właśnie i przede wszystkim sam jesteś kuratorem też, prawda?
Sam jestem kuratorem, dlatego że lubię działać z innymi, więc to też jest ta relacja właśnie, no, wydaje mi się, partnerska. Więc po prostu nie lubię być samemu z własnymi myślami i wolę jakoś konfrontować I rozmawiać i dużo szybciej mi się wtedy myśli i działa. Także myślę, że to o to chodzi i dlatego zawsze dobrze mieć właśnie pod ręką kogoś, z kim można to wszystko przegadać, przemyśleć i to wszystko wtedy ma lepszą jakość moim zdaniem.
Marto, ale jeśli chodzi o same prace, to raczej nie ma dyskusji z Kubą Wojnarowskim.
Znaczy tak, tutaj też jak rozmawialiśmy w ogóle, o czym ma być ta wystawa, ja też przyznam się, że to dla mnie też było duże wyzwanie, bo ja też nie ukrywam, że jestem dużą fanką tego, co po prostu Kuba robi.
I też brakuje ci dystansu, mam tak samo. No.
Tak, no jakby, no nie oszukujmy się, jest to tutaj bardzo trudne i też tak się na początku zastanawiałam, jak właśnie udźwignąć jednak ten temat właśnie sztuki Kuby, która jest taka też bardzo wielowątkowa. Tutaj też mówimy jednak o właśnie wystawie indywidualnej, prawda? Więc jakby gdzieś tam skupiamy się głównie na tym artyście. I tak naprawdę no, Kuba też przyszedł w sumie tutaj z gotowym pomysłem, jakbyśmy to chcieli jakby złapać. I dla mnie to było znowu też takie niesamowite doświadczenie, bo gdzieś tam pokrywało się z jakimiś moimi intuicjami, które kotłowały mi się w głowie, że może to też będzie po prostu trop. I okazało się, że tutaj Kuba rozwiązał sprawę i gdzieś tam się właśnie, znowu spotkaliśmy się tak naprawdę w połowie drogi.
Muszę wam powiedzieć, że kiedy zobaczyłam, że robicie te wystawy, niestety robicie ją w Krośnie, ale staram się tak dyplomatycznie nie podkreślać tego wątku, no po prostu, żeby wystawę zobaczyć, trzeba będzie podjąć tą wyprawę. I zobaczyłam, że robicie ją wspólnie, to początkowo sobie myślałam, ale zaraz, jak Kuba z tym swoim bardzo takim syntetycznym językiem pełnym symboli, a z drugiej strony Marta, która no, ma takie zainteresowanie trochę nietypowe, jak na współczesnego kuratora właśnie sztuką efemeryczną, ezoteryczną, a potem pomyślałam, że tak, może forma jest niespodzianką, ale właściwie to jest trochę o czymś, może nie o tym samym, ale o czymś podobnym, co robicie, o takich dziwnych, tajemniczych, porzuconych, podejrzanych sprawach.
Tak, bo też na tej wystawie właśnie dotykamy, poza tym, że te prace są takie może na pierwszy rzut oka nie...
Dość konkretne,
tak, bo nie są takie właśnie jak inne na przykład prace Kuby, które kojarzymy z obiegu galeryjnego, czy nie, chociażby ten cykl Wunderkamera, czy no, z Oldo Seclorum, które są takie bardzo, bym powiedziała, trochę retro stylizowane na jakieś dawne grafiki. Tutaj mamy do czynienia bardziej z tą drugą stroną działalności Kuby, czyli ze sztuką użytkową, bo prace, które znajdą się na tej wystawie, to są przeważnie prace, które właśnie były albo okładkami tomików poezji, książek, które też Kuba projektuje, czy plakatów, które też wykonuje. Więc tutaj też trochę chcieliśmy zatrzeć taką granicę właśnie pomiędzy tą sztuką galeryjną, a właśnie sztuką użytkową, która jest no jakby gdzieś tam czasem oceniana trochę jakby, nie wiem, niżej. Przez często jakby kuratorów jest uważana za mniej jakby ciekawa.
Ale ja myślę, że w praktyce Kuby to akurat się łączy.
Tak, i właśnie...
Ja na przykład jako widzka nie mam tego problemu, żeby...
Tak, znaczy ja też totalnie jakby uważam, że to jest jakby to samo, tylko trochę innymi środkami pokazywane, ale zarówno i w tej sztuce, i właśnie w tej sztuce, którą znamy z wystaw, myślę, że znajdziemy bardzo dużo wspólnych jakby właśnie wątków takich nieoczywistych, odwołujących się też do tego, co właśnie dla mnie jest ważne w praktyce kuratorskiej, czyli gdzieś jakichś takich przemilczanych treści, takich trochę treści pozaracjonalnych, irracjonalnych, właśnie ezoterycznych.
No to oddamy głos artyście. Kubo, podstawowa inspiracja do nowej ikonologii, czyli twojej nowej wystawy i chyba takiej dość dużej wystawy, więc jeśli państwo się twoją sztuką interesują, ci państwo, którzy nas teraz słuchają, to jednak do tego Krosna no, trzeba będzie. Inspiracje, jak się to zaczęło?
Znaczy, no zaczęło się od tego, o czym przed chwilą była mowa, czyli od tej działalności, którą uważa się za użytkową. No u mnie faktycznie się to łączy, no bo jestem równocześnie i artystą galeryjnym, i projektantem i nie rozdzielam tych dwóch aktywności, one bardzo często się przeplatają. Często jestem też autorem oprawy graficznej swoich projektów artystycznych i traktuję te elementy towarzyszące wystawie jako też część tych ekspozycji, nie jako zewnętrznego.
Tak, dodam tylko, że projektowałeś również do naszych słuchowisk identyfikację wizualną, więc też jakby musiałeś ująć formę graficzną. No, treść eteru, co jest wyzwaniem. Także, i też uważam to za absolutnie niepośrednią działalność. No tak,
tak, dobrze. Ten eter bardzo ezoterycznie zabrzmiał.
No
tak.
Oczywiście, to był specjalnie taki ukłon w stronę Marty i w twoją również stronę. No dobrze, no ale to taki techniczny był, prawda, koncept, żeby to zebrać. Ale tak naprawdę ta nowa ikonologia to brzmi jak bardzo poważny projekt.
Znaczy, no to jest coś, co jest typowe, wydaje mi się, dla moich poszukiwań, czyli próba tworzenia języka wizualnego, jakby destylowania takich prostych, graficznych elementów, które później można układać w jakieś większe ciągi. czy to będzie narracyjna sekwencja, która stanie się może komiksem albo jakimś esejem wizualnym, czy to będzie diagram, też jedna z lubianych przeze mnie form, jakaś taka infografika, która jednak nie jest tylko informacyjna, ale bardziej jest poematem wizualnym. I zawsze na początku tego procesu jest symbol, prosty element graficzny, tylko że on jest właśnie niejednoznaczny. Do tego dążę, żeby przy maksymalnie prostej formie naładować ten obraz jak największą ilością treści, żeby to wręcz działało jak właśnie jako taki, jak rodzaj poezji wizualnej. Zresztą to że tworzę na przykład okładki do tomików poezji dla korporacji Hart, no to też jest dla mnie trochę jak działalność poetycka, bo taki jeden obraz musi zawierać w sobie wizualne streszczenie bardzo gęstego ciągu skojarzeniowego, który się tworzy na bazie tych wierszy. Także to jest próba właśnie takiego pisania obrazami, co może się komuś z ikoną kojarzyć, albo właśnie z ikonologią, czyli taką nowożytną nauką o językach wizualnych. I to jest próba właśnie jakiegoś takiego ukłonu w tą stronę, podtrzymania tej tradycji, ale też zebrania tych wszystkich elementów, które funkcjonowały u mnie w rozproszeniu, nie jako jeden projekt, tylko jako cząstki wielu różnych projektów, żeby zderzyć je ze sobą, znaleźć pewne cechy wspólne, jakby wydestylować je, pozbawiając tego oryginalnego kontekstu i przez to wydobywać z nich nowe treści. Czyli
będziesz sam sobie się trochę przypatrywał na tej wystawie, tak?
Tak, sam siebie potraktowałem jako obiekt badawczy i swoją praktykę, tak, z okresu ostatnich, powiedzmy, 10 lat. Także to jest też taki rodzaj nietypowej retrospektywy pod kątem pewnego aspektu, który mnie interesuje.
Tak, no to brzmi już bardzo, bardzo tak poważnie. I ten tytuł też, Nowa ikonologia, pisane oczywiście z łacińska, to nie jest jakiś taki tytuł, który by wskazywał na, oczywiście ja wiem, co to znaczy i zaraz też Państwu opowiemy, bo ten kontekst również jest ważny. Nie ma on w sobie nic właśnie efemerycznego, impresyjnego. To jest wskazanie na fakt, że mówimy o pewnym projekcie, poważnym projekcie, który jest notabene jeszcze nawiązaniem do pewnego projektu renesansowego, więc to może kuratorce tutaj oddamy głos, bo właśnie po to są też kuratorzy, żeby takie rzeczy porządkować.
Tak, my też tutaj właśnie zastanawialiśmy się, jak to złapać i też właśnie nawiązać do takiej też dialektyczności z historią, historii sztuki, która też chyba jest ważna dla twórczości jakby Kuby.
No nieustająco.
Tak, nieustająco, dialog, tak, bo tu jest to cały czas, prawda, to dialogowanie, redefiniowanie, wywracanie trochę też tego kanonu do góry nogami. I taką bardzo oczywistą, ale z drugiej strony chyba też właśnie nieoczywistą inspiracją dla nas była książka Ikonologia Cezara Ripy. To była taka książka, którą ja jeszcze pamiętam z zajęć na historii sztuki, ze wstępu do historii sztuki. To pamiętam, że kolokwium polegało, zaliczenie w ogóle właśnie wstępu do historii sztuki, między innymi polegało na tym, że dostaliśmy, pamiętam, serię obrazków i trzeba było napisać, czego one są jakby personifikacją. Mm-hmm. I pamiętam, że to było strasznie, znaczy z jednej strony to było też fascynujące uczenie się na ten egzamin, bo to była gigantyczna wręcz ilość materiału, ale z drugiej strony właśnie zwracanie uwagi na te detale, które pozwalają ci poznać, że na przykład ta postać na tej rycinie obrazuje na przykład, nie wiem, miłość, przyjaźń, czy właśnie jakąś niepewność.
Zaraz nie rozmawiamy o tarocie przypadkiem?
Nie, jeszcze nie. Dobra. Ale też myślę, że tak trochę o to zahaczamy, bo właśnie ta książeczka Ripy, Ikonologia, która też jest wydana po polsku, ona miała być takim zbiorem, trochę takim taką pomocą dla artystów właśnie w obrazowaniu rzeczy metaforycznych i nieoczywistych. I też jednocześnie, mimo tego, że była właśnie taką wskazówką właśnie, jakie atrybuty powinna na przykład mieć dana postać, albo właśnie jak przedstawiać te personifikacje czy metafory, też była trochę taką książką do dekodowania i deszyfrowania pewnych rzeczy.
No, taki też podręcznik, żeby pewnych rzeczy się dowiedzieć, jeśli się nie jest pewien, co znaczy na przykład klucz.
Prawda? Tak, tak. taką ściągą trochę była właśnie, jak możemy rozumieć, interpretować jakby pewne rzeczy. I co też myślę jest ciekawe też w kontekście właśnie twórczości Kuby, że bardzo często do tych takich nam dzisiaj by się wydawało oczywistych przedstawień, w pewnym momencie zaczęły też przenikać właśnie elementy kojarzone z wiedzą tajemną, no bo nie oszukujmy się, że artyści też na przestrzeni lat bardzo lubili, prawda, jakby przemycać jakby pewne rzeczy i nie wszystkie obrazy, które nam się wydają na pierwszy rzut oka takie bardzo niewinne i bardzo oczywiste, wcale takie oczywiste nie są.
No i renesans z tą swoją reputacją takiej bardzo światłej epoki, to jest, rzekłabym współczesnym językiem, trochę bardziej skomplikowane, po prostu taka wiedza jak astrologia na przykład, no była wykładana na uniwersytetach, więc jakby nikt nie myślał tutaj o wiedzy pośredniej. No, myślę dopiero pewnie XIX wiek tak mocno tutaj postawił sprawę, albo może trochę wcześniej oświecenie, ale to nie jest tematem naszej rozmowy. Zresztą być może Kuba zechce podjąć ten wątek, a może nie. Powiedz, czym twoja ikonologia różni się od tej najbardziej klasycznych ikonologii, czyli tej XVI-wiecznej Cezarego Ripy? Czy to jest podobny projekt, czy jednak dajesz sobie prawo do podążania jednak taką, nie tak uniwersalną może ścieżką, nie wiem.
Znaczy, różnica może polega na tym, że u Ripy dominują personifikacje, że figura ludzka się dosyć często tam pojawia w różnych odsłonach. U mnie to raczej zmierza w stronę abstrakcji, w stronę przedmiotu, który jest mocno syntetyzowany. Jeśli się pojawia odniesienie do figury ludzkiej, to jako do fragmentu, na przykład do oka czy dłoni. Mhm. Więc to są takie bardzo syntetyczne symbole. Chciałbym się powiedzieć, że to jest odniesienie do spadku po awangardzie, która takie myślenie abstrakcyjne, syntetyczne wprowadziła, ale jakby badając historię sztuki wiem, że to nie jest zasługa awangardy, bo ta synteza się pojawiała też dużo wcześniej. Właśnie operowanie bardzo prostymi geometrycznymi obrazami, które niosły ze sobą jakieś znaczenia metafizyczne. No chociażby mój ulubiony przykład, czyli czarny kwadrat Roberta Flada z początku XVII wieku, który funkcjonował właśnie jako taki obraz symboliczny, który miał pokazywać pierwotną materię, która jeszcze się nie uformowała w znaną nam rzeczywistość. Także jak widać, na takie myślenie, które kojarzymy z awangardą, też w podejściu do znaków, do symboli pojawiało się wcześniej. Więc no to jest trochę zaznaczenie ciągłości, ale myślę, że jakby takie pierwsze spojrzenie na tą wystawę będzie jednoznacznie lokować to we współczesności, że to jest bardziej ten język, którym się posługujemy na co dzień. To chociażby w internecie poprzez język emotek, jakichś takich prostych graficznych obrazów, które czasem zastępują nam słowa w konwersacji. Jesteśmy zanurzeni w tym języku. On jest właściwie dla nas czymś naturalnym, chyba nawet bardziej naturalnym niż setki lat temu, kiedy jednak ta wiedza o symbolach też była dosyć potężna, tylko dzisiaj bardziej posługujemy się tym uznaniowo, intuicyjnie, tak jak słowem potocznym, a nie wiedzą tajemną, tak naprawdę.
To prawda. Powiedz, kiedy tworzysz te symbole i myślisz jakoś o odbiorcy pewnie, no bo zawsze przecież tworzenie sztuki jest takim aktem relacyjnym, to zakładasz określony zasób informacji i jego odczytanie, czy też zostawiasz trochę miejsca na intuicję, a może błądzenie też, które bez wątpienia czasem jest rodzajem też spotkania, no, albo tym wkładem widza, jakaś niepewność, albo no właśnie niewiedza, nie chcę tego jakoś niegrzecznie nazwać, ale po prostu widz czasem nie jest w stanie dekodować tych prac twoich, bo one są dosyć skomplikowane, nie?
Tak, znaczy no...
Czy dajesz mu prawo?
Tym się różni moje działanie od takiego typowego projektowania, od komunikacji wizualnej, że to, co ja robię, nie jest jednoznaczne, także komunikat wizualny powinien być jednoznaczny, jeśli to jest na przykład system wayfindingowy na lotnisku, prawda?
No to tak, nie ma miejsca albo jak trafić do toalety. Przepraszam za ten drastyczny przykład, ale jak wiemy, no to jest kluczowa sprawa.
No więc właśnie, natomiast ja jakby czerpiąc z podobnego języka wizualnego chcę stworzyć komunikaty maksymalnie wieloznaczne. Staram się dobierać formy i ich złożenia w taki sposób, żeby wygenerować jak najwięcej skojarzeń. Jeśli ktoś zaproponuje mi takie, o których nie pomyślałem, to tylko się cieszę, to znaczy, że podjął tą grę. Natomiast jakby z doświadczenia widzę, że wiele z tych intuicji, które chciałem w tych obrazach przemycić, jest odczytywanych, tylko że każdy jakby inaczej to naświetla, zwraca uwagę na inne aspekty. W związku z tym dwie osoby patrzące na ten obraz widzą coś zupełnie innego, ale obie te opinie są zgodne z moją intencją, znaczy, że wyłapują pewne aspekty, które miałem na myśli, tylko że one właśnie się składają na jakiś złożony obraz, złożony w treści prosty w formie.
Właśnie, a propos formy, to należysz do tych artystów, i to jest bardzo ciekawy przypadek, którzy, jakby to powiedzieć, nie nadużywają koloru. Więc chcę zapytać, jak ta wystawa będzie wyglądać i czego się o tobie dowiemy? To oczywiście dotyczy koloru, to pytanie.
No tutaj bazuję na takiej triadzie kolorystycznej, która jest jakoś dla mnie charakterystyczna, choć nie są to jedyne kolory, którymi się posługuję. Czarny, biały i czerwony. No ktoś powie, że czarny i biały to nie są kolory, ale przynajmniej ten czerwony, to tutaj jakąś taką nam intensywność
jeszcze
wprowadza.
Jeszcze w wariancie pomarańczowym, prawda?
Tak, też lubię to napięcie wynikające z tego, że nie wiemy, czy to jest czerwień, czy pomarańcz. Często właśnie wykorzystuję kolory, które są dokładnie po środku. I w związku z tym właśnie też wywołuje to pewne zamieszanie zawsze, że jedni mówią, że to jest pomarańcz, inni, że czerwień. To też jakby
różne skojarzenia.
Ja
jestem team pomarańcz, jak się okazuje.
Równie też w druku wychodzi, też jest zawsze zabawne, że wtedy jakby drukarnia decyduje za mnie, co miałem na myśli, jeśli chodzi o kolory. To jest bardzo taka subtelna różnica, na którą jest ciężko zapanować, ale to też jest ciekawe.
Czyli zaskoczeń nie będzie w tej kwestii na wystawie.
Nie, ale to jest takie podsumowanie, więc ja tutaj nawiązuję trochę do, na przykład do kodów alchemicznych, do pewnej chronologii procesu twórczego w alchemii. Te trzy fazy kolorystyczne, faza czarna, czyli faza chaosu, faza biała, takiego porządkowania, i faza czerwona, nowego porządku, czegoś, co się wyłoniło właśnie z tego chaosu. Więc tutaj jakby w kolejnych salach będą się pojawiać dominanty kolorystyczne, które nas przeprowadzają przez ten proces. Tam i z powrotem, to jest taka wystawa do przejścia właśnie od początku do końca i powrotu, więc nie wiemy, czy ta faza czarna, która jest na końcu, to jest właśnie koniec czy początek, a może środek, co nam też sugeruje jakąś kołowość tego procesu, jego
no tak, i jego nieskończoność w jakiś sposób również. No tak, spoglądam na Martę, to musiała być przyjemność, że robisz te rzeczy, pracując z Kubą, którymi też naukowo się od dawna zajmujesz. I zanim jeszcze zaprosimy Państwa ostatecznie na tę wystawę, chcę, abyście dwa słowa opowiedzieli o projekcie, który na szczęście jest dostępny internetowo. Ty, Kubo, tego medium nigdy się nie bałeś i mam wrażenie, że zawsze było też dla ciebie takim normalnym medium, żeby siedzieć w internecie, inspirować się internetem i coś tam pokazywać. Magazyn Elementy to jest pismo, czy nie wiem, jakiego słowa użyć właśnie.
Myślę, że chyba czasopismo, platforma trochę, właśnie one też są takie nieoczywiste bardzo.
Wydawane przez Akademię Sztuk Pięknych i tam cały czas jest dostępny wasz wspólny projekt zatytułowany Tarot. No i można powiedzieć, że to jest ta rzeczywistość, na podstawie której stosunkowo łatwo i niełatwo zrozumieć tę metodę pracy, bo myślę, że karty Tarota każdy prawie gdzieś tam widział. No i to jest właśnie to są skomplikowane, bogate treści, które można rozmaicie interpretować, ale właśnie ujęte w symbole. Skąd ten pomysł, żeby Marto, coś takiego zrobić razem? Znaczy, i kiedy to było w ogóle? Dwa lata temu
już jakoś. To było chyba końcówka pandemii, pamiętam, jak chyba za to właśnie się braliśmy. I to jest projekt, który gdzieś tam wynika z takich też moich działań, które rozwijam od pewnego czasu, czyli projektu o takiej zapomnianej, tajemniczej postaci kuratorki Ernesty Todd. To jest projekt, który już właśnie trwa 3 lata. Teraz był z taką krótką przerwą na pisanie doktoratu. Projektem polega właśnie na rekonstruowaniu życiorysu tej tajemniczej postaci i ten życiorys pojawia się w różnych mediach. Pierwsza jakby odsłona była w takiej bardzo poważnej akademickiej książce, gdzie właśnie przedstawiałam, kim była Ernesta Todd, czym ona w ogóle się zajmowała, jakie miała przekonania dotyczące sztuki i tego, kim powinien być kurator, bo ona bardzo wierzyła, że w ogóle sztuka nowoczesna wywodzi się z praktyk alchemicznych, więc tutaj takie trochę było mrugnięcie już oka do Kuby, bo też Kuba był ważną osobą, która gdzieś mnie też przekonywała do tego, że warto jakby w ten projekt iść i kontynuować. I właśnie trzecią odsłoną jej przygód, bo druga to jeszcze była bajka o dzieciństwie Ernesty Todd w magazynie Pawilonesku, który wydaje Paulina Ołowska. I właśnie trzecia odsłona była znowu taką historią życia Ernesty, ale opowiedzianą za pomocą kart Tarota. Dlatego za pomocą kart Tarota, bo poza tym, że karty Tarota są właśnie takim bogatym imaginarium różnych wyobrażeń, właśnie symboli. Na każdą kartę tak naprawdę możemy patrzeć jako na małe dzieło sztuki, już nawet odcinając się właśnie od tej całej symboliki, która tam jest zawarta. Karty Tarota też są często nazywane podróżą głupca. Są po prostu opowieścią o doskonaleniu się jakiejś jednostki, postaci, która właśnie przechodzi jakąś właśnie swoją drogę do tego ostatniego momentu, jakim jest ostatnia karta Wielkich Arkanów Tarota. I właśnie postanowiliśmy gdzieś tam też z Kubą przy okazji tego numeru elementy wykorzystać ten potencjał narracyjny Tarota, czyli właśnie budowania opowieści. I z drugiej strony ten materiał właśnie wizualny i z trzeciej jeszcze strony tą właśnie dziwną historię o Erneście. I ten projekt po prostu polega na tym, że są to karty Tarota zaprojektowane przez Kubę, gdzie znajdują się elementy odnoszące się właśnie do sztuki awangardowej i im towarzyszą takie krótkie fragment jakby opowiadania historii właśnie na temat Ernesty i relacji właśnie jej z praktyką kuratorską. I z jednej strony oczywiście możemy tą całą historię czytać linearnie od karty głupiec, czyli od karty zero, która zaczyna Wielkie Arkana Tarota, po kartę świat, która kończy, ale z drugiej strony możemy się też tym pobawić i sobie to właśnie wymieszać i stworzyć sobie własną opowieść.
Kubo, inspirował cię klasyczny tarot, jeśli można tak powiedzieć, ten marsylski, czy może sięgnąłeś do innego imaginarium zestawu symboli, obrazów?
Znaczy na pewno ważny był dla mnie ten klasyczny tarot, natomiast tutaj jest podobna sytuacja jak w wypadku ikonologii Ripy. Tam dominuje postać ludzka. Ja lubię jakby krajobrazy bezludne, bo one są bliskie trochę abstrakcji.
I to jest tu takie cię właśnie, mamy. Tak, tak. Więc
wydaje mi się, że ten język awangardowy, do którego tutaj też nawiązywaliśmy, często się bez postaci obywał, więc takie było założenie, żeby oczyścić tego tarota z postaci i to, co było wcześniej przekazywane przez gesty, przez pozy, przez mimikę postaci, pokazać za pomocą przedmiotów albo elementów w ogóle abstrakcyjnych, elementów krajobrazu lub architektonicznych, bo tutaj też architektura była dosyć ważna. No i każda karta nawiązuje do co najmniej jednego klasycznego dzieła sztuki awangardowej, które jest przetworzone tutaj. Niektóre skojarzenia są może bardziej oczywiste, jak koło fortuny, które tutaj zostało przedstawione jako słynne koło rowerowe Duchampa, które też by było interpretowane swego czasu jako obiekt alchemiczny. Były takie pomysły, żeby tutaj przypisywać Duchampowi takie właśnie...
Nie znam, ale brzmi konotacje. Tak było ciekawie bardzo.
Więc trochę inspirowałem się tym, co już wiedziałem, co już gdzieś przeczytałem, ale też na potrzeby tego projektu pogłębiłem poszukiwania, starając się znaleźć coś, co by idealnie pokazywało te wszystkie napięcia i jakoś kumulowało to w jednym mocnym obrazie. No i oczywiście też w oparciu o ten kolorystyczny kod alchemiczny, o którym wspomniałem.
A jesteś konsekwentny.
Więc tutaj łączy się ta droga głupca z tą drogą magnum opus, czyli alchemicznego wielkiego dzieła, więc taki właśnie proces od jakiegoś punktu zero, od chaosu do pewnego porządku. Na przykład jest to właśnie droga od odbiorcy czy współtwórcy świata sztuki współczesnej, który się w nią zanurza i coraz bardziej tą rzeczywistość rozumie i współtworzy.
Ja tutaj też muszę dodać, że my też jakby przygotowując te karty, to też opieraliśmy się właśnie na znaczeniu, co dana karta znaczy, więc to też nie jest tak totalnie jakby oderwane właśnie od symboliki tarota, bo też właśnie staraliśmy się gdzieś tymi naszymi, ja właśnie opowieściami, a Kuba wizualizacjami tych opowieści właśnie zahaczać o to, co dane karty znaczą i co one też jakby symbolizują.
Ale rozumiem, że na wystawie w BWA Krośnieńskim nie pokazujecie tarota, bo on ma swoją przestrzeń i swoje stałe miejsce wystawy w internecie i rozumiem, że nawet się nie materializował nigdy jako...
Nie, on jest tylko rzeczywiście dostępny właśnie w artykule na Elementach.
Bardzo, bardzo Państwu polecam. To jeszcze, Marto, powiedz, ile prac na tej wystawie i czego tak naprawdę możemy się spodziewać? Już sporo wiemy, no bo już wiemy i o symbolice sal, kolorów i...
Tak, no mamy 5 sal zagospodarowanych właśnie w tej triadzie czerwieni, bieli i czerni. Prac wydaje mi się, że chyba jest około 50, jeśli coś...
Tak,
czyli dobrze pamiętam o tej godzinie. Więc myślę, że jest to rzeczywiście z jednej strony skromna wystawa, ale z drugiej też myślę, że...
50 prac to jest nieskromna wystawa, nie.
Ale jest no...
Jak ktoś powie, że 50 znaków to zwykła belka logotypu.
Nie powiem.
Więc my tutaj pokażemy, że nie jest to belka z logotypami. To, też, no, myślę, że to jest też dość spore przedsięwzięcie, no bo też myślę, też taka trochę jest rola wystawy indywidualnej, która gdzieś też jakby coś podsumowuje, ale też myślę, że otwiera chyba też nowe drogi dla artysty. Przynajmniej mam taką nadzieję.
Zapytam Kuba o wybór tej pracy, tej grafiki, która jest właśnie taką identyfikacją tej ekspozycji. To jest zawsze... takie wyzwanie, co jest tym obrazem, co wybrałeś.
To jest grafika pochodząca z książki Corpus Delicti, wydanej równo 10 lat temu. Trochę nam to wyznacza pewną ramę chronologiczną, w której działamy. Wybór wynika z formy, ponieważ to była strona tytułowa. Książka przypominała trochę zamek z dziurką od kluczy, z klucza, który trzeba otworzyć, jakby wejść do środka tej opowieści. I pomyślałem, że to dobry początek takiej zachęty do wędrówki po wystawie. Tak właśnie, żeby zaintrygować i pokazać jakiś taki znak, symbol, który ewidentnie do czegoś odsyła, jest początkiem czegoś i jest zapowiedzią tajemnicy.
Właśnie, odsyła, ale też zasłania, bo nie widać wszystkiego, albo nie widać nic, można powiedzieć. I jeśli nas to peszy, to można też nie skorzystać i nie korzystając zastanawiać się, jaką szansę straciliśmy, a teraz rozmawiamy po to, żeby Państwo tej szansy nie stracili. Wystawa Kuby Wojnarowskiego, BWA Krosno, 29 września.
Tak. Za tydzień.
Dokładnie za tydzień, a jeśli Państwo nie dotrą, to tarot wisi na Elementach. Bardzo serdecznie polecam. No i mam nadzieję, że taka wystawa lub podobna kiedyś będzie nas czekać w Krakowie. To tak wyczekująco spoglądam na Was.
Też byśmy bardzo chcieli.
Nie wspominając oczywiście o wielkiej wystawie o tarocie w polskiej sztuce, prawda?
Tak, trzymam kciuki. To też taki dreamer.
No to spełniajmy marzenia. Bardzo dziękuję. Nowa ikonologia, to jest tytuł wystawy, ale szanowni Państwo, jest również bardzo stara ikonologia w tym, no i zupełnie to najnowsze, co proponuje artysta Jakub Wojnarowski. Dziękuję bardzo. Marta Kudelska, kuratorka wystawy i do zobaczenia na wystawie.